Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam na nasze rozmowy niedokończone, których gośćmi są pani Anna Kołakowska, najmłodszy więzień stanu wojennego.
Szczęść Boże.
Też witam serdecznie panów posłów, pana posła Andrzeja Jaworskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie.
I również pana posła mecenasa Bartosza Kownackiego, również z Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść Boże, witam państwa, witam.
A tematem dzisiejszych rozmów jest Powstań Polsko z Kruż Kajdany. Marsz w Gdańsku 24 listopada, czyli już niedługo, w sobotę.
Tak, w najbliższą sobotę mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy w Gdańsku, w samo południe, w Bazylice Świętej Brygidy, na mszy świętej za ojczyznę, a następnie przejdziemy ulicami Gdańska, aby pokazać po raz kolejny, że to, co się w Polsce dzieje, to jest coś, czego nie powinno być, że prawo nie jest przestrzegane, że osoby, które są u władzy, lekceważą nas, katolików. I przeciwko temu chcemy zaprotestować. Chcemy zaprotestować przeciwko temu, że to nie my decydujemy o tym, jaki program chcemy oglądać. To nie my decydujemy o tym, jakiego radia chcemy słuchać. Tylko kilku urzędników, którzy z nadania politycznego siedzą w Warszawie w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, próbują nam narzucać to, co jest dla nas dobre. My się na to nie godzimy i dlatego spotkamy się w Gdańsku.
I to już kolejny marsz w obronie katolickich mediów, bo już ich było 135 i prawie 2,5 miliona podpisów złożonych pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Może ktoś powiedzieć, no czy to jeszcze nie męczy, czy to jeszcze nie męczy tych środowisk, które rzeczywiście chcą wolnych mediów?
Ja jestem przekonany, że to właśnie obecnie rządzący przyjęli taką taktykę, że pomaszerują, poprotestują, po miesiącu im się znudzi, temat tak naprawdę ucichnie. Nie spodziewali się tego, że będzie tak duża determinacja wśród katolików, wśród Polaków i że tak naprawdę aż tak długo wytrwamy przy tych protestach, a my cały czas mówimy, że to jest dopiero początek naszych możliwości i będziemy trwać tak długo w tym proteście, dopóki nie osiągniemy ostatecznego rezultatu. Czyli w tym momencie chodzi nam o koncesję cyfrową dla telewizji Trwam.
Także jeszcze do tego, no też rodzi się pytanie, próbują nas wymęczyć, ale w którym momencie można się spodziewać, że będzie koniec już tego wszystkiego? To znaczy, że otrzymamy tą koncesję. Czy jest nadzieja na taki moment w tym wszystkim?
Proszę Ojca, najprostsza odpowiedź byłaby taka. Wygrajmy wybory, zmieńmy tą władzę i wtedy na pewno będzie nadzieja, że ta koncesja będzie. Póki jest taka władza, jest to bardzo trudne, ale też nie można się po pierwsze poddawać. I ja jestem przekonany, że jeżeli nie będziemy ustawali w tej walce, no i się mówi, że to może męczyć. Może męczyć, ale najpierw, żeby męczyło tą niesprawiedliwą władzę. 45 lat komunizmu, który też nas męczył, przeżyliśmy. Wcześniej 123 lata zaborów przeżyliśmy. Także i teraz tak naprawdę sprawa jest od roku, więc mamy jeszcze sporo przed sobą w porównaniu z tamtymi sprawami. I jestem przekonany, że nawet ta zła władza w pewnym momencie będzie musiała ugiąć się przed niezadowoleniem społecznym, przed tego rodzaju protestami i w pewnym momencie zda sobie sprawę, że nie może sobie pozwalać na to, gdyż to może zagrozić szerzej. Można powiedzieć, zaczęło się od pozbawienia telewizji Trwam, prawa do multiplexu cyfrowego. A jakie są tego konsekwencje? Pierwszy, w historii niepodległej Rzeczpospolitej marsz z taką ilością ludzi w Warszawie. Przecież takiej sytuacji przez 23 lata wolnej Polski nie mieliśmy. I mam nadzieję, że jeżeli będziemy w taki sposób protestowali w każdym z miast, teraz protestujemy na terenie okręgu wyborczego pana posła Andrzeja Jaworskiego, ale przecież takie marsze odbywały się w całej Polsce, u mnie w Bydgoszczy odbyły się dwa, to władza i ta lokalna, i ta centralna poczuje się zmęczona. Zobaczy, że konsekwencje nieprzyznania tego miejsca, tego słusznego miejsca na multipleksie są daleko szersze, dlatego że przecież ostatni marsz w Warszawie dotyczył zarówno kwestii społecznych, jak i również telewizji Trwam. Dotyczył już kwestii, które wprowadził rząd Donalda Tuska, czyli na przykład wieku emerytalnego, podwyższonego do 67 lat. Więc proszę zobaczyć, że ta bardzo trudna i złota nasza sytuacja też daje dużo dla nas pozytywnych, dla nas jako katolików, dużo pozytywnych efektów i jestem przekonany, że to wymusi wcześniej czy później na panu Dworaku. Być może on się poda do dymisji, być może zrezygnuje, bo nie będzie mogło przejść panu Luftowi. Widać, że nie przychodzą pewne rzeczy przez myśli i kiedyś będą musieli się złamać przed tym stanowiskiem, które prezentuje większość katolików w Polsce. Ja mam nawet takie wrażenie, zaryzykowałbym taką tezę. Gdyby rządzący wiedzieli, jakie konsekwencje wywołuje, a przecież jeszcze nie wiemy, jakie może wywołać, dlatego że to niezadowolenie społeczne nabiera w sile, to być może nigdy by tak nierozsądnej i krzywdzącej, niezgodnej z prawem decyzji nie podjęli. Teraz trzeba jeszcze bardziej ich utwierdzić w tym, że wtedy popełnili błąd, że Polacy to nie jest takie, przepraszam, że powiem, stado baranów, które pójdzie i tak będzie głosowało i tak będzie postępowało, jak to oczekuje dzisiejsza władza, tylko są też w tym społeczeństwie ludzie, którzy myślą inaczej, którzy myślą samodzielnie, którzy nie są pod wpływem takich mediów mainstreamowych, które wkładają, no co widzimy w programach, jest na co dzień, to wszyscy z nas możemy spojrzeć na ramówkę, prawda? Jaka jest prezentowana oferta programowa. Nie przewidzieli tego, że jest taka silna grupa społeczna i jestem przekonany, że to jest większość społeczeństwa. Naszym celem powinno być obudzenie całości, tej większej części tego społeczeństwa, żeby na marszu w Warszawie nie było 500 tysięcy, a milion. I jak ktoś uśmiecha i się mówi, a to jest niemożliwe, to proszę zobaczyć, co jest na południu Europy. Tam protesty, które są związane z kwestiami bytowymi, kwestiami społecznymi, ściągają po kilka milionów ludzi nawet. Więc my, mając dobre tradycje w tym zakresie, mając tradycję społeczeństwa obywatelskiego, które za komunizmu potrafiło się przeciwstawić temu, co się dzieje, jesteśmy w stanie dzisiaj zebrać, czy to w Gdańsku, czy to w Bydgoszczy, czy to w Warszawie, takie ilości społeczeństwa, które się zjednoczą i które przestraszą tą władzę i wtedy to miejsce na multipleksie będzie. Najgorzej by się stało, jak w pewnym momencie większość społeczeństwa dałaby sobie spokój. Będzie, no, próbowaliśmy, nie dało rady. To nie jest tak, że za pierwszym razem musi się udać. Być może musimy rok, być może musimy półtora roku walczyć, ale jestem przekonany, że efekt będzie taki, że kiedyś miejsce na surfowym multipleksie będzie, że kiedyś władza w Polsce się zmieni i że kiedyś w Polsce będą ludzie mogli czuć się, że wreszcie są w swojej, w pełni wolnej ojczyźnie.
No jesteśmy świadomi też, że jeśli chodzi o miejsce na multipleksie, to też batalia o wolność słowa, o walka o tą wolność słowa, o tą wolność w mediach, szczególnie tutaj w mediach katolickich. Ale kiedyś już walczono o tą wolność. Przecież w latach 80. powstawała Solidarność, właśnie Gdańsk, tam kolebka Solidarności. Tutaj jest z nami pani Anna Kołakowska, najmłodszy więzień stanu wojennego. Wtedy państwo walczyli właśnie o tą wolną i suwerenną Polskę. I teraz właśnie oczami tamtych wydarzeń, ale też i patrząc na to, co się dzieje teraz, czy jest jakaś zmiana, czy jest ta Polska wolna?
Może jeszcze nawiążę do tego wcześniejszego pytania ojca, a ono się też łączy z tym, o co ojciec teraz mnie pyta, że walka o wolność nie męczy. Męczy niewola bardzo i brak nadziei, to jest bardzo męczące. I myślę, że wolność jest inspirująca, wolność pobudza nas do działania, natomiast brak wolności powoduje apatię, powoduje zniechęcenie, ucieczkę, zamykanie się w sobie. I widzę, że w Gdańsku to już jest drugi marsz przecież, ale przecież bardzo dużo mieszkańców Gdańska i Pomorza brało udział w marszu w Warszawie, w pierwszym i w drugim. Więc widać, że ta energia, że ta siła w nas jeszcze jest, bo cel jest bardzo ważny. Bo mamy też świadomość, mamy to doświadczenie takie, że niewola jest takim, jest beznadzieją. I życie w kłamstwie jest takim, no, życiem w upodleniu. I myślę, że stąd po prostu jest, my się nie znudzimy walką o wolność, na pewno. Ten cel, który jest przed nami, nawet jeżeli to będzie daleki cel, bo przecież takie dalekie cele stawiali sobie powstańcy listopadowi, powstańcy styczniowi. Przecież, prawdę powiedziawszy, my w latach 80. też nie mieliśmy jakichś realnych szans na zwycięstwo, na to, że ten komunizm odejdzie. A jednak ta nadzieja, która rodziła się w naszych sercach, to nawet była myśl o tym, że może nie my, ale nasze dzieci doświadczą wolności. No i myślę, że oczywiście w 89 roku nastąpiło wyzwolenie od komunizmu, tylko pytanie, czy rzeczywiście ta wolność, która jest w nas, bo wolność to jest w człowieku, wewnątrz człowieka, prawda, to człowiek jest wolny, a Orwell jest tego najlepszym, Folwark zwierzęcy Orwella jest najlepszym przykładem tego, co można zrobić z wolnością, prawda. Te zwierzęta w folwarku wyzwoliły się od ludzi, ale one ciągle były wewnętrznie zniewolone. I ja myślę, że wolność to przede wszystkim zadanie i my mamy po prostu ciągle to zadanie do wykonania. My musimy ciągle walczyć o wolność, jednocześnie dopominać się w ten sposób o swoją godność. My, co z tego, że my pozbędziemy się, ja już nie boję się nazywać tego reżimu, mam nawet jakby osobiste tu powody, żeby tak twierdzić. Wiem, że policja robiła wywiad na nasz temat, środowiskowy, na temat mój i mojego męża w dzielnicy, gdzie mieszkamy. I mamy to ze źródeł bardzo wiarygodnych, potwierdzonych. I więc myślę, że to jest reżim po prostu teraz w Polsce. I więc jakby mamy swoje też pewne taki osobisty cel w tej walce, ale też wiemy, jaka jest cena. Niewola człowieka bardzo upokarza. Niewola powoduje, że człowiek zatraca swoją godność. I nie możemy wrócić do takiej sytuacji, do takich czasów, gdzie człowiek będzie musiał wybierać między więzieniem a zachowaniem własnej godności.
Gdańsk, kolebka też Solidarności, Solidarność. A przecież u steru władzy teraz są ludzie, którzy się często powołują na te korzenie swoje Solidarności. I jak to, jak na to w ogóle wszystko patrzeć? Czy Solidarność jest taka, czy może coś się zmieniło w tych ludziach, a może jest jeszcze inne wyjście?
To jest dobre pytanie. Czy w tych ludziach się coś zmieniło, czy ci ludzie pokazali teraz swoje prawdziwe oblicze? Bo tak naprawdę to do naszych obywateli dochodzi tylko to, co pokazują media i ten przekaz, które media kreują. Tą rzeczywistość, która tak naprawdę jest rzeczywistością wirtualną i ma czasami bardzo mało wspólnego z realnością codziennego życia. Kolega poseł Bartosz Kownacki mówił o tym, że Polacy nie są stadami baranów, ale przypomnę, że tak chcielibyśmy, żeby tak było. Ale to nikt inny, tylko jedna z gwiazd telewizji publicznej, redaktor Tomasz Lis na Uniwersytecie Gdańskim kilkanaście tygodni temu mówił wprost do zebranych. Polacy, widzowie, nie są głupi, oni są jeszcze głupsi. To jest stado baranów, które trzeba naprowadzać na jakiś właśnie element, który my chcemy im pokazać, żeby oni w to uwierzyli. Tego typu sformułowania, które padają do zamkniętych gron słuchaczy, tak naprawdę pokazują, czego pewni ludzie chcą. W jaki sposób chcą kształtować rzeczywistość i jak chcą zamknąć naszych obywateli w takim świecie iluzorycznym, tak żeby w żaden sposób nikt nie próbował się wybić, bo jak będzie się wybijał, to takim młoteczkiem ktoś będzie tam po głowie właściwie cały czas stukał. I ten problem widzimy doskonale właśnie na bazie telewizji Trwam i Radia Maryja. Jedyne medium tak naprawdę, które ma szerokie dojście do obywateli, w tej chwili mogłoby dochodzić do wszystkich Polaków w sposób bardzo szybki, bezpłatny, tak jak robi to każda inna telewizja, jak my to często mówimy, mętnego nurtu. I ci ludzie boją się tego, że ta prawda ogólnie dostępna zacznie rozbijać ten świat, który wymyśliły firmy PR-owskie czy najbardziej zaufane osoby związane z obecnym rządem Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego, gdzie wszystko jest poukładane i gdzie swoim żyje się dobrze, a inni muszą na tych, którym żyje się dobrze, pracować. I my pokazujemy, że jeżeli się nie zjednoczymy, jeżeli nie będziemy w stanie razem pójść i zaprotestować, to nic nie zmienimy. I wszyscy, którzy w tych marszach idą, mają tego świadomość. Ta świadomość jest coraz większa. Oni zapraszają kolejne osoby, zapraszają znajomych, zapraszają dalszą rodzinę czy bliższą rodzinę, która do tej pory, jak to popularnie jest mówione, była tymi lemingami, którzy na nic nie zważają i którym zawsze jest dobrze. I dlatego te marsze są ważne, dlatego cieszymy się, że tych marszy jest tak dużo, bo walcząc o telewizję Trwam, walcząc o Radio Maryja, tak naprawdę rozbudzamy świadomość obywatelską i razem wzajemnie też się pozytywnie nakręcamy, że warto to robić, widząc twarze ludzi, którzy tak naprawdę zaczynają wierzyć, że możliwe jest, aby zacząć żyć w naszym kraju normalnie, żeby wszyscy żyli normalnie, żeby nie było tak, że z jednej strony, na przykładzie Gdańska, ponieważ akurat najbliższy marsz będzie w Gdańsku, są urzędnicy Urzędu Miasta Gdańska, dyrektorzy, którzy zarabiają setki tysięcy złotych, i są biedni, których nie stać na normalne funkcjonowanie. Pewnie nikt tutaj w studio nie wie, ile wynosi deputat węglowy dla najuboższych ludzi jako to coś, co ma mu zapewnić normalne życie w Gdańsku na miesiąc. Jest to 5 zł. Jak za 5 zł osoba uboga, otrzymująca takie świadczenie, może sobie ogrzać
na miesiąc,
5 zł na miesiąc, ogrzać mieszkanie. To są rzeczy, które wydają się niewiarygodne, ale taka jest rzeczywistość. I teraz na dodatek największy problem, jaki jest bezrobocie. Przecież Polacy dzisiaj obawiają się tego tak naprawdę, że stracą pracę, bo jak stracą pracę, to załamie im się świat, bo tak bardzo często jest. Ale widzimy też, obserwujemy, dostajemy różnego rodzaju informacje, także od związków zawodowych, od Solidarności, że bardzo często się straszy osoby i mówi, że jeżeli będziesz podskakiwał, jeżeli będziesz niezależny, to właśnie my ci odbierzemy to, co jest dla ciebie najbardziej wartościowego, najcenniejszego, czyli pracę. A jak stracisz pracę, to stracisz mieszkanie, stracisz możliwość normalnego, godnego funkcjonowania i ta ekipa bardzo często na tym korzysta. I dlatego ja naprawdę zapraszam wszystkich, aby uczestniczyć w marszach, aby cały czas podpisywać się pod tymi protestami, bo jeżeli pokażemy, że jesteśmy razem, że jesteśmy w stanie walczyć o swoje prawa, nie o prawa kogoś innego, to są nasze prawa. Ja chcę oglądać taką telewizję, bo to jest telewizja, która mówi prawdę. Ja chcę żyć w kraju, gdzie nie będę inwigilowany, gdzie służby specjalne nie będą ciągle pytać o różnego rodzaju moje bilingi, o to, z kim się spotykam i tak dalej. A to Komisja Europejska powiedziała, że Polska jest najbardziej inwigilowanym krajem w Unii Europejskiej przez służby specjalne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to zrobimy, to w końcu zaczniemy żyć jako wolni ludzie w wolnej Polsce.
Jeżeli ojciec pozwoli, to ja jeszcze nawiążę do ojca pytania o to, co się stało z tamtymi ludźmi z dawnej opozycji, no bo przecież Bronisław Komorowski był człowiekiem zaangażowanym. Na pewnym etapie nawet my współpracowaliśmy z nim i myślę, że to bardzo ładnie skwitował jeden z Kaszubów, kiedy przygotowywaliśmy marsz w Wejherowie, powiedział: Judasz też chodził z Panem Jezusem. To są bardzo dobitne, ale bardzo trafne słowa. Ale niedawno czytałam taką książkę Michała Hellera, Maszyny i śrubki, to jest o społeczeństwie sowieckim. I on przytoczył przykład takiej nauczycielki, która powiedziała o sobie, gdzieś tam było to w latach chyba 60. Zarabiam mało, ukraść nie mam co, pozostaje mi wielkość ducha. I ja tak myślę, że jeśli tej wielkości ducha w tych ludziach nie było, takiej głębokiej, mocno zakorzenionej w tej tożsamości prawdziwej, tylko to była taka właśnie na pokaz opozycyjna, taka kontestacja tego systemu, pewna oryginalność, no to już teraz zarabiają dużo, ukraść mają co i wielkości ducha nie ma i nic z tego nie pozostało i myślę, że to jest pewnie ta przyczyna. I myślę, że też gdybyśmy mieli wrócić jeszcze do tego wcześniejszego pytania o to, co się stało z wolnością, no to zapomnieliśmy o bardzo istotnym elemencie wolności, o tym, że wolność to jest wolność wyboru, ale w oparciu o co? O dobrze ukształtowane sumienie i o wiedzę. I myśmy jednak zaniedbali to, jeżeli chodzi właśnie o takie społeczeństwo, które żyje w duchu prawdy, uczciwości, bo prawda człowieka wyzwala, kłamstwo zniewala, ale myśmy po prostu zaniedbali tą sferę życia społecznego.
Jeżeli można, ja też bym chciał wypowiedzieć się w tej kwestii, dlatego że wydaje mi się, że to nie jest po pierwsze tak, że my zadajemy sobie pytanie, co się stało z tymi ludźmi Solidarności. Ja żyję się z tym wiekowo dość osobą młodą i roku 80-81 byłem wtedy bardzo małym dzieckiem, jeszcze nie mam prawa pamiętać. Natomiast wydaje mi się, że ludzie pozostali. Ludzie pozostali, mam wrażenie, że część elit po prostu ich oszukała, zdradziła. Być może wtedy, już w latach 80. i wcześniej tak naprawdę to nie były ich przekonania, bo gdyby były, to do dziś by z tymi ludźmi trwali, ale gro osób, które tworzyło tą Solidarność, to było 10 milionów, pozostało, jest i dzisiaj właśnie żyje za te 5 zł z deputatu węglowego, bo więcej nie ma. Nigdy Polska nie upomniała się o tych ludzi, nigdy im nie pomogła i nie oddała czci i hołdu za to, co dla naszej ojczyzny zrobili, za to, że doszło do tego przełomu 89 roku i ogromna część z tych ludzi jest także na tych marszach, dlatego, że ja tu powiem i też pozwolę się nie zgodzić, przynajmniej pozornie, z panem posłem Jaworskim. To nie jest tak. Ja nie wierzę, że Polska to jest stado baranów. Niech pan Tomasz Lis tak sobie wierzy i być może dzięki temu oszuka, bo ja wierzę w to, co powiedział wieszcz nasz narodowy, że nasz naród jak lawa, z wierzchu twarda i plugawa, ale wewnętrznego ognia i 100 lat nie wyziębi. Jestem pewien, widząc po tych marszach, że jest ten wewnętrzny ogień. Na początku to były maleńkie marsze. Spójrzmy na pierwszy de facto marsz, który był w Warszawie, to było kilkanaście tysięcy osób. Później 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy osób. Później za kolejnym razem 500 000. I tak samo w tych wszystkich miastach. Wydaje to było pierwsze jedno, drugie miasto. Okazało się, że cała Polska się obudziła. 135 marszy i to przecież nie koniec. To pokazuje, że ten wewnętrzny ogień jest, tylko pytanie, jak go budzić, żeby na marsz, tak jak powiedziałem na samym początku, nie przychodziło 500 tysięcy, tylko 1 000 000, żeby w wyborach nie przychodziło na wybory 50%, a 90% i żeby wyniki tych wyborów były zupełnie inne, żeby można było nasz kraj zmieniać, ale właśnie, żeby obudzić ten wewnętrzny ogień i dlatego nie wierzę, że pan Tomasz Fis to mówił w pełni świadomie, to potrzeba wolnych mediów. To trzeba wolnych mediów, bo to dzisiaj jest klucz do tego, żeby obudzić ten wewnętrzny ogień. I jak tych wolnych mediów nie będzie, to oczywiście ta lawa będzie coraz bardziej zastygała i będzie coraz trudniej ją rozbić. Dlatego rządzący dzisiaj walczą z Telewizją Trwam, ale przecież to nie jest tylko walka z Telewizją Trwam. To jest walka z Radiem Maryja, to jest walka z naszym dziennikiem, to jest wprost walka z ojcem dyrektorem. Wydarzenia ostatnich dni to pokazują. Widać, że niektórzy politycy próbują robić tego rodzaju supozycje, próbują wskazywać, że to właśnie te media sieją nienawiść, sieją ksenofobię. To ja bym chciał, żeby przyszli na ten marsz, na którykolwiek marsz w Polsce, ale szczególnie był ten ważny ten warszawski dla mnie, dlatego że pamiętam wówczas, jak część publicystów wręcz z nadzieją czeka, aż tam dojdzie do jakichś burt, zamieszek, że będzie musiała interweniować policja, że będą zatrzymani, no, że być może nie trzeba zdelegalizować niektóre partie, no a już oczywiste, że trzeba nie zamknąć wolne media, czyli Radio Maria i Telewizję Trwam. I co? I okazało się, że mimo tak gigantycznej ilości ludzi, to jest spokojna demonstracja, to mimo niezadowolenia tych ludzi, to była radosna demonstracja, bo tam nie było nienawiści, niechęci do nikogo, to była w pełni, można powiedzieć, w duchu chrześcijańskim postawa zło dobrym zwyciężaj. I jestem przekonany, że wtedy, 29 września, jak i w trakcie każdego z tych marszy, my zwyciężamy. I tego boi się dzisiejsza władza, że ten wewnętrzny ogień zostaje obudzony i że pokazuje, że zwykli ludzie są normalni, mają swoje zasady, zachowują się w sposób racjonalny i dlatego dzisiaj próbuję się to zamknąć. Jestem przekonany, że jeżeli nie poddamy, jeżeli nie przestaniemy walczyć o te wolne media, to kiedyś i ten wewnętrzny ogień w Polsce budzimy i ta władza w Polsce się zmieni.
Tylko z jedną uwagą pozwolę ojciec jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówił Bartek Kownacki, że zwróćmy uwagę, że te media mętnego nurtu, one nie tylko, że może inaczej, nie wiem, czy one w to wierzą, czy nie wierzą, ale one to realizują. One realizują bardzo konkretną politykę ogłupiania naszego społeczeństwa i dzielenia społeczeństwa. Jeżeli byśmy weszli dzisiejszą Gazetę Wyborczą, trzeba zacytować, bo wyjątkowo konkretna, zakłamany przekaz dotyczący tego, co się działo w Jedwabnym, promowanie filmu, który obraża i nasze wartości, i obraża prawdę historyczną, i tak dalej, i tak dalej. Te programy, za które płacimy z naszych podatków, bo tak naprawdę jedne z najwyższych wynagrodzeń w telewizji publicznej ma właśnie ten pan. I to z naszych podatków jest opłacany przekaz, który ma nas tak naprawdę w jakiś sposób ośmieszyć, dyskredytować przed opinią społeczną. My na to pozwalamy. I dlatego te marsze, które się odbywały, te marsze robiły dwie rzeczy. Po pierwsze pokazywały, że jest coraz więcej ludzi, którzy przestają wierzyć w wolną, uczciwą Polskę tylko w zaciszu domu, ale potrafią z tym wyjść na ulicę, potrafią się razem cieszyć i razem żądać pewnych zmian, ale także te marsze integrują środowiska, całe środowiska, bo wszystkie te rzeczy, które do tej pory robiliśmy, robimy dzięki temu, że włączają się w to konkretne osoby, ale także całe grupy społeczne. Także ten najbliższy marsz w Gdańsku to nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, to przede wszystkim Krucjata Różańcowa, to Solidarność, to także Koła Radio Maryja, to cała masa różnego rodzaju stowarzyszeń i osób, które pokazują, że jesteśmy w stanie się dogadać, że jesteśmy w stanie zrobić coś dla dobra nas samych. Bo ja to często powtarzam, nie dla kogoś innego, tylko robimy to dla nas samych i dlatego jak to uwierzymy, to będziemy w stanie naprawdę te góry przenosić.
I widzimy, że rodzi się taka prawdziwa solidarność między ludźmi, że te więzi, które gdzieś tam po 89 roku zostały zerwane, bo ja pamiętam w stanie wojennym, kiedy jeździliśmy po całej Polsce z bibułą, to wszędzie do obcych ludzi przyjeżdżaliśmy jak do rodziny. Wszędzie mieliśmy bliskich ludzi, którzy na nas czekali. Wszędzie człowiek wiedział, że ma do kogo się zwrócić o pomoc. Potem to się zmieniło, a dzisiaj znowu jest to samo. Dzisiaj znowu te właśnie więzy są na nowo, jakby może one się ujawniają, może są nawiązywane na nowo, ale też na tych wszystkich demonstracjach w Warszawie spotykamy znajomych z całej Polski. My po prostu często jeździmy tam, żeby spotkać się z przyjaciółmi. Nie tylko z Polski, z Londynu, z Essen. I myślę, że to jest coś, co niezwykle wartościowego. Oprócz tej obrony telewizji Trwam, obrony wolności, to właśnie to ponowne nawiązywanie się więzi społecznych to jest naprawdę ogromna wartość.
Bo w tych wartościach coś nas łączy. Z jednej strony łączy nas ta walka o wolne media, ale wolne media to nie wszystko, bo jeszcze potrzeba przecież ludzi sumienia. Przecież Jan Paweł II ile razy apelował o ludzi sumienia, o ludzi sumienia w naszym kraju, czy u sterów władzy, czy na takich zwykłych stanowiskach w pracy, ale ludzi sumienia. A sumienie jak formujemy? Przez wychowanie według najlepszych wartości, poprzez wychowanie katolickie. Nie wiem, czy Państwu się przypadkiem tak nie wydaje, że no, są te przejawy coraz większe dyskryminowania katolików w Polsce. Chociażby, czy kwestia lekcji religii, teraz znowu podnoszona. Ta kwestia, czy chociaż krzyże, tak, nawet w Bydgoszczy ostatnio na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, czy poprzez jeszcze inne przejawy?
Tak, to w ogóle rzecz bardzo smutna, niepokojąca, ale na wstępie powiem, że jestem przekonany, że Polacy mają w sobie takie głęboko zakorzenione poczucie wartości, wolności. I wszystko można zrobić z Polakami, póki im się tej wolności nie zacznie zabierać, póki oni sobie nie uświadomią, że są ograniczeni w tej wolności i wtedy mówią dość. I tutaj słusznie ojciec powiedział, doszło do w ostatnich dniach rzeczy niebywałej, przykrej, bo akurat w moim okręgu, w województwie kujawsko-pomorskim, w moim okręgu, w drugim domu moim, prawda, gdzie rektor jednego z uniwersytetów, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zdecydował się, nowy rektor, zdecydował się zdjąć krzyż z sali Senatu, czyli z tego miejsca, które jest powszechnie dostępne, którym mogą przebywać, którym odbywają się posiedzenia Rady Uniwersytetu, prawda, gdzie przebywałem zarówno pan rektor, jak i szereg innych osób, w tym katolików. Chciał to zrobić, pokazując, jak ceni sobie wolność i swobodę myśli i nie można nikomu tych myśli narzucać, a ja uważam, i nie jestem tutaj odosobniony sam w tym przekonaniu, być może będzie czas teraz czy później o tym szerzej porozmawiać, ale jestem przekonany, że jest to ograniczanie naszych wolności. To jest tak, i to jest nie tylko moje zdanie, że jeżeli ktoś narzuca swój jeden światopogląd, bo są różne światopoglądy, ja rozumiem, że nie każdy jest katolikiem, nie każdy jest chrześcijaninem. Ja to akceptuję, rozumiem, może mnie to nie cieszyć, ale tak samo są muzułmanie, są Żydzi i są ateiści, którzy nie wyznają, prawda, nie wierzą po prostu. I te osoby narzucają w sposób agresywny swój światopogląd, czyli światopogląd, w którym nie ma miejsca dla krzyża, ale tak samo dla półksiężyca czy dla gwiazdy Dawida, de facto narzucają jeden z tych wybranych światopoglądów. Mówią, nie, ty nie masz prawa nosić krzyżyka na piersi, bo przecież taką sytuację mieliśmy ostatnio w locie. Było tak, że władze lotu zakazały stewardessom noszenia krzyżyków, dlatego że to mogłoby narzucać światopogląd chrześcijański na przykład pasażerom. Prawda? Tutaj mamy do czynienia z tym samym na uniwersytecie, czyli ktoś mówi, ponieważ ja nie wierzę, to nie chcę, bo to mnie drażni, że ty pokazujesz swój krzyż, że pokazujesz swoją wiarę. Czyli co tak de facto robi? De facto jest nietolerancyjny wobec katolika, muzułmanina, Żyda, dlatego że mu pokazują, być może, może są pewnym wyrzutem sumienia dla niego, bo być może ktoś wchodzi do takiej auli uniwersyteckiej czy do sali senatu, widzi krzyż i sobie przypomina coś, czego uczyła jego babcia, matka, być może przypomina sobie swoje winy, swoje grzechy, bo przecież krzyż, symbol chrześcijaństwa, to też w nas wszystkich powoduje refleksję. My zaczynamy się zastanawiać, jak spojrzymy na krzyż, czy ja faktycznie postępuję zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie z dekalogiem, zgodnie z tym, czego mnie nauczał Jezus Chrystus. Być może komuś się to nie podoba, ale narzuca w ten sposób swój światopogląd. I to też jest ograniczenie wolności. I dlatego ja zaprotestowałem w Bydgoszczy. To jakby było początkiem pewnej reakcji, pewnego łańcuszka społecznego. Dlatego, że to był pierwszy mój list otwarty do rektora. Później wiem, że pani poseł Sobecka również w tej sprawie zareagowała. Dzisiaj pod przewodnictwem pana posła Andrzeja Jaworskiego zebrał się zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski. I podjęliśmy uchwałę, której zobowiązujemy pana rektora, czy prosiłem pana rektora, żeby ten krzyż został przywrócony, że zostało mu przywrócone należyte miejsce i żeby pani minister szkolnictwa wyższego, pani Kudrycka, żeby podjęła działania, które uniemożliwią tego rodzaju działania w przyszłości, które uniemożliwią pozbawanie jednak większości społeczeństwa prawa do tego, żeby ich znak, symbol krzyża miał należne miejsce na murach uniwersytetu. Dzisiaj także podjęliśmy bardzo szczególny element tej uchwały, dlatego że to zdjęcie krzyża nawołuje do czasów, które są bliższe tutaj chociażby pani, o których pani mówiła, na czasach stanu wojennego. To przed stanem wojennym, w trakcie stanu wojennego wybuchały strajki, wybuchały demonstracje, również strajki uniwersyteckie i wtedy również na murach tej uczelni zawieszano krzyż. On oczywiście w momencie, kiedy komuniści wprowadzili stan wojenny, czy bądź przejmowali dane budynki już po strajkach, zdejmowali ten krzyż. I proszę, do czego nawiązujemy? I tu się całkowicie z panią zgadzam. Jesteśmy w takim samym totalitaryzmie, albo może nie takim samym, ale zbliżonym do tego, który był 30 lat temu. Komu przyszłoby do głowy, żeby bez żadnej dyskusji, wiedząc, że dla większości społeczeństwa jest to symbol szczególny, zdjąć krzyż i powiedzieć, ja to robię autorytarnie, ja jestem rektorem i ja mam prawo do tego. Proszę zobaczyć też sytuację tych ludzi. Oni są tam zatrudnieni, oni tam zdają egzaminy, to od tego rektora w wielu przypadkach zależy ich przyszłość. Zależy to, czy będą mieli pracę, będą mieli co do domu przynieść, czy skończą studia, czy zdadzą egzamin. I oni często boją się protestować. Ja to rozumiem, dlatego między innymi nasz zespół, który jeszcze, jak zakładaliśmy, jak poseł Andrzej Jaworski go zakładał, zastanawiałem się, czy faktycznie w Polsce potrzeba takiego zespołu. No przecież żyjemy w wolnym kraju. Kto będzie walczył z katolikami w wolnym kraju? No okazało się, że ten zespół, chociażby sprawa marszy, odgrywa tutaj ogromną rolę przy współorganizowaniu tych marszy, ale także w kwestii obrony krzyża jest takich problemów dużo, dużo więcej. I mam na koniec, jeżeli można, takie jedno przesłanie, bo komuś się może wydawać, krzyż to moja prywatna sprawa, ja go sobie zamknę gdzieś tam w domu, mam prawo robić co chcę, a inni niech robią, niech innym tego nie narzucam. I to jest próba takiego zbudowania, takiego światopoglądu. Otóż społeczeństwo w swojej masie nie lubi pustki. I tego przykład mamy chociażby we Francji. Jeżeli będziemy zdejmowali krzyże ze znaków z uniwersytetów, a być może później także z kościołów, bo przecież gdzie bardziej krzyż nie narzuca się innym, niewierzącym, jak nie na kościołach, prawda? Być może nawet starożytne, zabytkowe kościoły, już nie mówię o nowych, bo może inspektor budowlany nie wyrazi zgody na budowę kościoła ze znakiem krzyża widocznym, ale być może w ogóle kościoły zabytkowe, w których ktoś chce przyjść, zwiedzić, zobaczyć, ten krzyż go też razi, prawda? Może tam też zdjąć te krzyże. Jeżeli pójdziemy tak daleko, to nie będzie tak, że będzie pustka intelektualna, że wszyscy będą udawali, że nie wierzą. To przyjdzie ktoś inny. Jeżeli my nie będziemy walczyli o chrześcijaństwo, to przyjdą muzułmanie chociażby. Tego próbki mamy już w Europie Zachodniej, gdzie ta pustka intelektualna, ta pustka duchowa jest zastępowana. I to jest odpowiedź na pytanie dla tych wszystkich, którzy dzisiaj walczą z krzyżem. Czy chcą, żeby wolność była taka, jak w religii chrześcijańskiej, gdzie w centrum tej religii jest człowiek ze swoją wolnością, czy też chcą, żeby ta wolność była tak jak na Półwyspie Arabskim. Bo do tego być może kiedyś będziemy zmierzali i warto sobie na to pytanie odpowiedzieć.
A poza tym my jakby z praktyki życia, z doświadczenia historycznego wiemy, czym jest państwo ateistyczne, czym jest państwo laickie. I na pewno nikt przy zdrowych zmysłach nie chce powrotu do takiego państwa, gdzie źródłem prawa nie jest Bóg i gdzie życie społeczne nie opiera się na prawach absolutnych, tylko na wymysłach chorego człowieka. Rodzą się w chorej głowie, owładniętej rządzą władzy. I ja myślę, że po prostu, że dla nas to jest oczywiste, my mamy najlepsze przykłady tego. To jest Związek Sowiecki, to dzisiaj są te jeszcze państwa komunistyczne, jak Korea Północna, to Chiny, gdzie nie ma Boga, ale też absolutnie, nie, to hitlerowskie Niemcy oczywiście, prawda, gdzie nie ma Boga, ale też nie ma absolutnie miejsca na szacunek dla człowieka. I jakoś to właśnie te najgorsze systemy, najgorsze ustroje polityczne, najbardziej gnębiące człowieka, to były te ateistyczne, te, które odrzucały Pana Boga i gdzie w tych społeczeństwach nie było miejsca dla Pana Boga.
I dlatego są nam potrzebne wolne media, media katolickie. Już w sobotę najbliższą będzie Marsz Powstań Polsko z Kruszka i dane oczywiście w Gdańsku. Zapraszamy również Państwa do naszych rozmów niedokończonych. Już ukażą się Państwu na ekranach telewizji, telewizorów numery telefonów, na które można dzwonić, dodzwonić się do nas, wejść właśnie w nasze rozmowy niedokończone odnośnie właśnie tego najbliższego marszu, ale odnośnie też całej sytuacji, jaka się dzieje wokół telewizji Trwam, wokół przyznania miejsca na multipleksie, wokół też sytuacji, jaka się dzieje wokół katolików, wokół tych wartości, które nas jednoczą, wokół wartości przecież tutaj krzyża, wokół wartości prawdy, miłości i dobra. A teraz proponuję Państwu, aby Państwo też obejrzeli jeden spot.
Będziemy wraz z żoną uczestniczyli w marszu, aby zademonstrować niezależność i sympatię do telewizji Trwam. Będziemy 24 w Bazylice Świętej Brygidy i potem uczestniczymy w marszu aż do pomnika poległych stoczniowców.
Telewizja Trwam jest rzetelnym, godnym źródłem przekazywanej prawdy, dlatego 24 listopada będę na tym marszu. Zapraszam wszystkich.
Zachęcamy wszystkich do udziału w tym marszu, bo warto. Warto walczyć o swoje prawa, które nam się należą, zwłaszcza w kraju, który podobno jest wolny dla wszystkich Polaków i równy.
Już połączyła się z nami pierwsza osoba. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Krzysztof Kiel. Chciałbym pozdrowić ojca prowadzącego dzisiejszą audycję, jak i również panią obecną w studiu oraz panów posłów z PiS-u. No to jest, to co państwo mówicie, to jest bardzo, no nie do ogarnięcia po prostu. To co się dzieje teraz w Polsce, to co się dzieje z telewizją Trwam w ogóle. I jeżeli my nie będziemy protestować, jeżeli nie będziemy organizować tych marszów, to po prostu nas zmarginalizują całkowicie. Już się, można powiedzieć, czujemy zmarginalizowani, my, konserwatyści. I to tak, ja przynajmniej takich marszy, to, który będzie odbywał się na najbliższą sobotę w Gdańsku, powinno być przynajmniej dwa. Przykładowo, że załóżmy, że teraz się odbywa w Gdańsku, kończy się Gdańsk, w ciągu tygodnia oczywiście dwa. Kończy się Gdańsk i później Wrocław. Wrocław, kończy się Wrocław, przykładowo ja jestem w Kielc, to w Kielcach. Żebyśmy po prostu ich zalali tymi marszami, żebyśmy zwrócili opinię publiczną, że w Polsce naprawdę źle się dzieje. I wtedy to przyniesie efekt. Wtedy to naprawdę przyniesie efekt. Po drugie, ja jestem politologiem zawodu, także chciałem zwrócić uwagę tutaj na te notowania PiS-u, co ostatnio spadek oczywiście nastąpił w sondażach. No, z jednej strony za sprawą tej katastrofy smoleńskiej oczywiście, ja wierzę w to, w tym wyjaśnienia, które ten reprezentuje pan Macierewicz, oczywiście ja wierzę w to wszystko, ale trzeba do tego przekonać również innych, którzy mają dość katastrofy smoleńskiej, a z drugiej strony chcą, żeby PiS przykładowo realizował, kontynuował te debaty, z którymi zaczął. I wtedy, jeżeli PiS znajdzie równowagę oczywiście pomiędzy tym a tym, pomiędzy katastrofą smoleńską a debatami, znajdzie taką równowagę, to można powiedzieć, że wróci do notowań, które niedawno miał, czyli załóżmy, że tam w tym sondażu TNS Polska 39%. A do czego dążę, mówiąc o tym? Dlatego, że jeżeli PiS będzie odnotowywał przykładowo takie wysokie poparcie jak 35-40%, Platforma zacznie tracić, to wszystko to się przełoży później na ludzi, którzy będą maszerować w tych marszach. Będzie ich coraz więcej. I to jest najważniejsze właśnie, żeby ich było coraz więcej. A jeżeli PiS będzie zyskiwał w sondażach, oczywiście ja nie do końca ufam tym sondażom, ale muszę mieć jakiś punkt odniesienia do analizy obecnej sceny politycznej. Ale jeżeli to się przełoży tak, że PiS będzie odnotowywał coraz wyższe poparcie w sondażach, to i na marszach będzie coraz więcej ludzi. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Czy ktoś chce podjąć głos? Bardzo proszę,
panie Krzysztofie, no mogę się podpisać pod wszystkim, co pan powiedział, z tym, że dwie uwagi. To też właśnie to, co w tej chwili powiem, pokaże, jak ważne jest, aby Telewizja Trwam była ogólnie dostępna, była na multipleksie. Prawo i Sprawiedliwość ma kilka zespołów roboczych, w tym zespół pana posła Antoniego Macierewicza, ale mamy także zespoły gospodarcze, w których zespoły prawne, w których tutaj razem z kolegą pracujemy i które są w tym samym czasie, pracują, wypracowują konkretne projekty ustaw, konkretne rozwiązania, które są dobre dla naszej ojczyzny. To telewizja publiczna i ta telewizja prywatna z obcym kapitałem, która jest w tej chwili w Polsce, decyduje o przekazie, co jest danego dnia puszczane i co jest tak naprawdę cały czas powtarzane, epatowane. I jest taka przekonanie, taka świadomość, że wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość zajmuje się tylko jednym tematem, o którym pan mówił. To jest temat bardzo ważny. My uważamy, że prawda o tym, co się stało pod Smoleńskiem, musi być ogólnie dostępna i musi być to zbadane od samego końca. Ale nad tym pracuje jeden ważny zespół, ale w tym samym czasie pracują inne zespoły, które zajmują się gospodarką, infrastrukturą, zmianami przepisów prawa. I tego w innych telewizjach, i tej publicznej, i tych prywatnych, o kapitale zagranicznym niestety państwo nie zobaczycie.
Pan mecenas?
Ja pozwolę sobie tylko tutaj się zwrócić taką uwagę, że to wydaje mi się nie jest tak, że jak PiS będzie miał duże notowania, to wtedy będzie coraz więcej ludzi na marszach. Jest odwrotnie. Bardzo często, że dzięki, między innymi, bo dzięki także merytorycznej pracy, ale właśnie też dzięki tym marszom pisma tak duże notowania, czy miał tak duże notowania przed chwilą, bo między innymi jednym z elementów pewnego sukcesu w tej ofensywie jesiennej był marsz, który był współtworzony również przez Prawo i Sprawiedliwość, bo był to jeden z elementów, który wchodził w skład tych podmiotów, które współtworzyły, współorganizowały ten marsz. I ten marsz, który świetnie wypadł, profesjonalnie i spokojnie, a pokazał siłę niesamowitą, był jednym z tych elementów poza na przykład bardzo merytorycznymi argumentami gospodarczymi, poza debatą gospodarczą i poza sprawą smoleńską, która proszę zauważyć, że jednak zmieniła się w ostatnich miesiącach, zaczęły wychodzić na jaw zupełnie nowe okoliczności, bardzo niewygodne dla rządu i to wszystko złożyło się na bardzo wysokie notowania Prawa i Sprawiedliwości, więc to nie jest tak, że dzięki Prawu i Sprawiedliwości będą wysokie marsze, te duże marsze między innymi obudziły, to co mówiłem wcześniej, obudziły kolejną grupę społeczeństwa, spowodowały, że ona przejrzała na oczy, że są normalni ludzie, którzy czują się zagrożeni, że ta nasza wolność jest zagrożona i dlatego zaczęli zmieniać poglądy, czy też być może bardziej odważnie o tych swoich przekonaniach mówić, bo ja też nie wierzę w te sondaże. Duża część osób po prostu boi się mówić o tym, co myśli, dlatego że w pracy, gdzieś tam w tych społecznościach lokalnych mogą być napiętnowani. Bardzo często się zdarza tak, że osoba mówi, ja mam poglądy pisowskie, ja mam poglądy prawicowe, ja mam poglądy konserwatywne, ja jestem katolikiem, ale ja się boję o tym mówić w pracy, bo jeżeli ja się do tego przyznam, to pierwszy jest taki ostracyzm, a później może się to skończyć na przykład wyrzuceniem z pracy. Jeżeli są redukcje, to wybieramy, kogo najlepiej się pozbyć. Tego, kto ma inne poglądy niż my. Dlatego często ludzie boją się o tym mówić, ale jeszcze pozwolę sobie, ponieważ
Ja bym jeszcze poprosił telefon, bo dodzwoniła się do nas ważna osoba. Bardzo serdecznie witamy, ojca dyrektora.
Niech mikrofon jest rysy Maria Zawsze Dziewica.
Mówi zawsze.
Proszę ojca, dziękuję ojcu za humor. Tak, z tą ważną osobą. Dziękuję. Natomiast no cóż, bardzo dziękuję za to właśnie świeckim, za tę walkę pokojową o prawa katolików. Bardzo dziękujemy. Zobaczmy na przykład, no, co robią właśnie, jeżeli chodzi o sprawy katolickie. Wiemy, taki wielki mistrz Loży, Wielki Wschód kiedyś powiedział, Kościoła nie zniszczymy argumentami rozumowymi, zniszczymy zniszczeniem obyczaju. I to widzimy, że to jest niszczenie obyczajów, niszczenie ducha narodu, to jest cały czas. I to w takich, powiedziałbym, aksamitnych rękawiczkach to wszystko się robi. Teraz na przykład pod pozorem pomocy rodzicom, którzy nie mogą mieć, małżonkom, którzy nie mogą mieć dziecka in vitro. Ale my wiemy, że in vitro, bardzo wielu ludzi jeszcze sobie z tego nie uświadamia, że in vitro to jest zabijanie wielu istot i to jest wbrew naturze. A nie mówi się przy tym o naprotechnologii. Nie mówi się o tym, o leczeniu prawidłowym. Tylko cała moc idzie w tę propagandę in vitro. Tu nie chodzi o rzeczywiście o pomoc, o dziecko, o człowieka, bo równocześnie wprowadza się prawo wbrew prawu naturalnemu, a więc bezprawie wprowadza się zabijanie nienarodzonych. Czy zabijanie nienarodzonych, którzy mogą być, istnieje podejrzenie, że będą niezdrowi. A więc eugenika. I wprowadza się jeszcze całą propagandę tutaj do tego stopnia, żeby ludzie to wybierali. I co następuje? To, co kiedyś Hitler na siłę wprowadzał, eugenikę, teraz na skutek tej propagandy wprowadza się przy poparciu wielu ludzi nieświadomych. I co jeszcze? I robią to ludzie, którzy nazywają się katolikami. Później idą do kościoła, do komunii, a taki prezydent powie, ja sobie nie wyobrażam, żeby w naszych czasach była ekskomunika i tak dalej. Prawo obowiązuje dalej, prawo naturalne. Nasze czasy, czy wcześniejsze czasy, czy przyszłe, zawsze obowiązuje prawo naturalne. I wbrew prawu naturalnemu, jeżeli będziemy postępowali, to ta natura zemści się na człowieku. Prawda? Zobaczmy, wprowadza się przepisy, które po prostu godzą w naszą godność, godzą w naukę Kościoła w Kościół. W naukę Chrystusa. Dzieje się to, co powiedział ten wielki mistrz Loży Wielki Wschód przed parudziesiąt latami. Powiedział, nie zniszczymy Kościoła argumentami rozumowymi, bo rozum każe inaczej, ale zniszczymy zniszczeniem obyczajów. I to jest właśnie, można by wymieniać jeszcze dużo więcej. I to jest to właśnie to in vitro, a teraz na przykład wyrzucanie religii ze szkół. I to takie faryzejskie. Przy tym jeszcze się mówi, jacy to są dobrzy dla Kościoła, prawda? To na każdym kroku zresztą. A inne sprawy, mówi się, no skończmy z tym językiem nienawiści. A kto to mówi, no skończmy z językiem nienawiści? Ci, którzy tego samego dnia, ta sama opcja, która tego samego dnia mówi, że to jest skutek pisowsko-radiomaryjny. Prawda? Jak to jest? Gdzie tu jest logika? Trzeba troszkę pamiętać. Także powstań Polsko z kruszkajdany. Powiedziałbym jeszcze inaczej. Polsko, nie chciej zniewolenia na własne życzenie. Bo to zniewolenie na własne życzenie jest w Polsce. Dlatego, że jesteśmy leniwi intelektualnie, nie myślimy, tylko włączy telewizor i to, co mu powiedzą, ci, którzy liczą na to, że Polacy nazywają Polaków, są głupi, przecież to mówią. A my później ludzie włączają ten program, prawda? Włączają ten program i powtarzają. Mówią im, plują im w twarz, a ci mówią, tak bym powiedział, deszcz pada. Nie trzeba mówić, jak plują w twarz, to powiedzieć, że plują w twarz. Nie, sobie godność trzeba mieć. I tu właśnie skróż kajdany. Polsko, skróż kajdany. Nie daj się zniewalać. Nie zgadzaj się na zniewolenie, na własne życzenie. Nie zgadzaj się na to. I co widzę? Widzę jedno. Człowiek do człowieka niech idzie. Ci, którzy trochę wiedzą więcej, niech idą, nie zniechęcają się. Trzeba mówić ludziom. Oczywiście z godnością szanować każdego człowieka. Nazywać sprawy po imieniu. Nazywać tę nienormalność, nazywać nienormalnością. Nie dać się okłamywać. Nazywać kłamstwo kłamstwem. I wszystkie. Nie dać sobie, nie pozwalać na to, że będzie Polak, będą wyzywać katolików, będą wyzywać, wyśmiewać patriotów, będą nazywali jakieś grupy sektami od razu. Jeżeli inaczej myślę, to już jest sekta. A cóż to? To Bóg Ojciec to jest? Bóg Ojciec to jest? To Kościół nie mówi teraz o sektach, tylko co najbliżej o braciach odłączonych. No. A tu, i tak to wszystko razem. A więc nie pozwólmy się zniewalać. Precz ze zniewoleniem na własne życzenie. Chcemy być ludźmi wolnymi. A drugą rzecz właśnie iść do ludzi koniecznie. Iść do człowieka w rodzinach i pokazywać, fakty pokazywać. Nie kłócić się, tylko zobacz, masz pracę? Macie ludzie młodzi pracę? Czy Polska, a co z Polską ma być? Ile procent Polaków młodych nie ma pracy, nie ma szans? A co obiecywali? Prawda? A masz możliwość leczenia? Czy to wszystko ma znamiona eksterminacji, ta całe podejście do leczenia Polaków? I tak dalej. I tak dalej. Cały czas pokazywać. Pokazywać te kłamstwa. No, jest Amber Gold, czy nie ma Amber Gold? No jest. I takie poważne sprawy. Była afera hazardowa? Była. No co z tą aferą? Było zniszczenie stoczni? Było. No i co teraz? No to ten minister dostaje teraz 110 tysięcy złotych pensji miesięcznie. Jeszcze nic nie zrobił. No trzeba to pokazywać. Słuchaj, to jest normalne czy nienormalne? A tu równocześnie pani poseł Sobecka dzisiaj ciąg dalszy procesu w Toruniu, ciąg dalszy tego procesu, że użyczyła pieniędzy na karę dla mnie. Żeby, bo ja nie mam prawa wziąć z pieniędzy radiowych na to. Ja mogę wtedy, jak mi da przełożony, a moim przełożonym jest prowincja. Jak mi da na taki cel. Tak samo, czy na cokolwiek, jeżeli my chcemy, to my musimy mieć, to jest przełożony daje pieniądze, no nam nie ma prawa mamy z tych pieniędzy wziąć. To nie są nasze. I my nie mamy żadnej pensji. I tak dalej, żeby sobie zarobić na to, na coś. Także służymy w ten sposób. No to co? To użyczyła, no to ją maltretują bez przerwy. Prawda? A równocześnie wokoło ile tych nadużyć? Ile tych nadużyć? Prawda? I jest cisza. To trzeba iść do ludzi, pokazywać, że to jest wbrew sprawiedliwości. Że to jest wbrew prawdzie. Że to jest jedna wielka manipulacja, że mają do dyspozycji media, które mącą w głowach, dlatego są mętnego nurtu, a nie głównego nurtu. Główny nurt to jest prawda, chociażby bardzo mało i tak dalej. Także, ale jeszcze jedno, prócz tego mówienia ludziom, człowiek do człowieka, trzeba absolutnie modlitwy. Potężnej modlitwy, bo tu widać działanie szatana. To kłamstwo, to kłamstwem, ojcem kłamstwa jest szatan. To kręcenie, to niesprawiedliwość, to poniżanie ludzi, kpienie sobie z ludzi, kpienie sobie z prawa. Rząd wprowadza jakimiś zarządzeniami in vitro. To jest wbrew prawu. A gdzie jest parlament? A gdzie jest konstytucja? No to co to jest? A inne rzeczy, prawda? A religia? A gdzie jest konkordat? No proszę bardzo. I to trzeba... Tu jest naprawdę tu szatan. Tak wylał się jakby z tego piekła i na cały świat, ale teraz chyba na Polskę szczególnie. po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Taka zemsta za papieża. Za tego wielkiego papieża, który no niezwykle wiele uczynił dla Kościoła i świata, ale i dla naszej ojczyzny. I my, katolicy, musimy o tym wiedzieć, dlatego dobrze, że jest krucjata różańcowa. Dobrze, że ludzie się modlą. Tu potrzeba potężnej modlitwy, naprawdę. Nie dewocji, nie mylić modlitwy z dewocją, bo niektórzy myślą, że jak się ktoś modli, to jest dewotem. Dewocja to jest pobożność. Właśnie trzeba pobożnych ludzi i nie bać się tego słowa dewocją, ale to nie mylić tym, jakieś wprowadzają zamieszanie językowe. I dobrze, że te rzeczy są, to jest podstawa. Przepraszam, i dzięki wielkie właśnie wam, kochani ludzie świeccy katolicy. Chwała Panu. I popychajcie nas też, księży. Popychajcie do takich działań. Nie łamcie się nigdy, jeżeli byście nie mieli poparcia. Pan Bóg was popiera. Bóg zapłać serdecznie.
Również wielkie Bóg zapłać. Pozdrawiamy serdecznie ojca dyrektora. Pan mecenas jeszcze chciał coś dodać.
Tak, jeżeli można, ale tutaj po słowach ojca dyrektora, jeżeli można, bo to były tak ważne, tak szereg ważnych rzeczy, tak istotnych poruszonych. Ja bym chciał tylko jedną też w kontekście przekazu medialnego, bo dzisiaj mówimy o marszu w obronie telewizji Trwam, który będzie w Gdańsku. Ojciec dyrektor tu mówił pięknie o bardzo ważnych sprawach, o sprawie obrony życia, o sprawie aborcji eugenicznej, która ostatnio była w parlamencie, której broniliśmy. Zgłoszony został projekt, ja byłem współautorem tej ustawy, zakazujący aborcji z przyczyn eugenicznych i proszę zobaczyć, że na pierwszym etapie udało się tą ustawę przeforsować, udało się skierować do komisji i później nastąpiła paniczna reakcja Platformy Obywatelskiej, która chciała zewrzeć szeregi i tą ustawę ukrócić. I teraz co najważniejsze. Media od dłuższego czasu budują, lansują taki pogląd, że pan poseł Gowin to jest właśnie konserwatysta w Platformie, katolik, prawda, osoba, która no, to jest tym prawym skrzydłem Platformy, że on tych wartości chrześcijańskich będzie bronił. I po tym głosowaniu, co powiedział pan poseł Gowin, że sprawa partii, sprawa Platformy Obywatelskiej jest ważniejsza, aniżeli głosowanie w sprawie aborcji. No, ja nie znam takiego uzasadnienia. Wiem, że ojciec święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae mówił, dopuszczał taką sytuację, że katolik głosuje za rozwiązaniami nie do końca, które są do niego do zaakceptowania, ale to są najlepsze z możliwych dzisiaj do osiągnięcia. Ale żeby pisał któryś z ojców świętych wcześniej, może Benedykt XVI o tym, że katolik może głosować przeciwko na przykład ochronie życia ze względu na interes partyjny, no to ja takiego rozstrzygnięcia nie znam. Ja takie encykliki, takiego słowa ojca świętego, którego nie znam, żebym mógł się do nich odwołać, ale proszę, jak media tego mętnego nurtu budują z tej osoby, takiego katolika, takiego rozsądnego konserwatystę, który zasiada w Platformie Obywatelskiej. I do tego są potrzebne media, do tego jest potrzebna wolne media, do tego jest potrzebna telewizja Trwam, żeby mógł móc pokazać, żeby powiedzieć, co powiedział pan, pokazać to, co powiedział pan poseł Gowin i zestawić to chociażby ze słowami Ojca Świętego. Przecież to w telewizji Trwam są wszystkie transmisje wizyt Ojca Świętego. Gdzie telewizja publiczna, która powinna spełniać tę misję i w kraju, gdzie ponad 90% to katolicy, no przynajmniej powinny być obszerne relacje z każdej pielgrzymki Ojca Świętego. Zresztą kiedyś tak było. Z tego zrezygnowano. Gdzie to wszystko jest? Dlaczego tego nie mamy? Dlatego, że dzięki temu możemy zafałszować obraz rzeczywistości i osoby, które bardzo często występują na przykład wbrew nauce Kościoła katolickiego, później mogą uchodzić za katolików, za konserwatystów i w ten sposób manipuluje się opinią publiczną. I dlatego też to jest odpowiedź, dlaczego walczy się z takimi mediami jak telewizja Trwam, jak Radio Maryja.
Ja myślę, że też ta współczesna rzeczywistość właśnie powinna skłaniać nas jeszcze bardziej do tego, co powiedział ojciec Tadeusz, do modlitwy za ojczyznę. I bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi, że wspomniał krucjatę różańcową. Bo jestem członkiem krucjaty różańcowej, tak. I wydaje mi się, że to jest takie najważniejsze dzieło, które dzisiaj można podjąć. Modlitwa w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i o wypełnienie ślubów jasnogórskich narodu. Gdybyśmy przeczytali jeszcze raz śluby jasnogórskie narodu, to z przerażeniem po prostu należy skonstatować, jak sprzeniewierzyliśmy się temu, co ślubowali razem z prymasem tysiąclecia nasi rodzice i nasi dziadkowie. Właściwie wszystkiemu się sprzeniewierzyliśmy. To trzeba do tego wrócić i trzeba się modlić. Dziesiątka różańca w intencji ojczyzny, no to są 3, 4, góra 5 minut, prawda? I to nie można ojczyźnie odmawiać tak niewiele, skoro nasi przodkowie poświęcali życie, poświęcali swoją wolność dla ojczyzny, a my dziennie 5 minut możemy poświęcić. To jest tak mało, a tak wiele możemy zrobić. Jeśli będzie nas się modlić kilka milionów, to czy Matka Boża nas nie ocali? No, jestem przekonana, że oczywiście w Matce Bożej będziemy mieli oparcie, ale ta modlitwa też to jest dla mnie bardzo ważne, żeby szła z pokolenia w pokolenie. Czyli jak uzyskamy wolność, to żeby utrzymać tą wolność, to my dalej musimy Polskę zawierzać Matce Bożej. Przecież to jest jej królestwo i my musimy tą Matkę Bożą uczcić przez naszą modlitwę i przez nasze zawierzenie. Dlatego no, wykorzystam sytuację i apeluję i proszę, włączajmy się do modlitwy różańcowej w intencji ojczyzny.
Tym bardziej, że Matka Boża nieraz ratowała naszą ojczyznę, naszych rodaków w przeszłości, w historii. Dlaczego by nie można było teraz? Dlaczego moglibyśmy właśnie tutaj jakoś zwątpić w jej działanie i w jej obecność w naszym narodzie? Dostałem informację, że mamy już telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie Telewizja Trwam.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto się z nami włączył? Ja dzwonię z Francji i chciałam powiedzieć taką rzecz.
Jak ma pani na imię?
Bronisława.
Bardzo proszę, pani Bronisława.
Bardzo mnie denerwuje, mówiąc tak delikatnie, jak ja słyszę w tych mętnych nurtach przekazu, że patriotyzm jest na równej linii położony z nacjonalizmem i faszyzmem. Kto, jak można nas tak obrażać? Patriotyzm, hitleryzm, faszyzm. Ja przeżyłam okupację w Polsce, byłam małym dzieckiem. Asystowałam przy rozstrzelaniu Żydów, jak przywozili na furmankach z getta. To cała stodoła była oblana mózgami, krwią aż ciekła. Każdy Żyd musiał, najpierw pierwszy Żyd, który był zabijany, wykopać dołek 1,5 metra na 0,5 metra i w ten dołek. A później Polacy musieli na furmankę trupów wybierać i wywozili gdzie, nie wiem. Myśmy asystowali, cała kupa dzieci. To nigdy w życiu nie zapomnę. Drugi przypadek jest taki, że lato. Lato mama gotuje wielki kocioł kartofli dla świń, para w kuchni bucha i wpada do kuchni młodzieniec, ładny chłopak, biała koszula, czarne, eleganckie spodnie i mówi tak, ja uciekłem z getta, a getto było od nas 9 kilometrów żydowskie. Nie jadłem kilka dni, proszę mi dać coś do jedzenia. A mama mówi do niego, Żydzie, uciekaj, bo jak ciebie złapią, to zobacz, ja mam 6 dzieci, to nas wszystkich zabiją i ciebie tak samo. I wyobraźcie sobie, że ten młody Żyd, jak zobaczył te kartofle gotujące się w kotle, to ręką w ten ukrop wsadzał rękę i za koszulę wrzucił sobie kilka kartofli i natychmiast uciekł. 100 metrów dalej ja wybiegłam za nim na podwórze. 100 metrów od naszego domu dopadli go Niemcy i zabili. I jeszcze jedno na koniec rzecz chcę powiedzieć, że faszyzm to faszyzm, ale co w wojsku byli żołnierze niemieccy, nie wszyscy byli faszystami. U nas na podwórzu była studnia i stanął taki wielki samochód niemiecki, który chodził na drzewo, był palony, miał taki kocioł na skrzyni i trzeba było wody, więc pyta się do mnie, nie wiem, czy mówił po niemiecku, czy po polsku, w każdym razie go zrozumiałam, że chciał nabrać wody. Ja mówię, proszę, tu jest studnia, niech nabiera. I on tych kilka kubów wody nalał do tego kotła i mówi teraz tak, ty wiesz co, ja mam w Niemczech taką córeczkę jak ty, ty mi ją tak przypominasz, tak mi jej brakuje, wsiadaj do samochodu, to ja ci coś dam dobrego. I ja wsiadłam do samochodu, do szoferki, w tym miejscu, gdzie był zabity ten Żyd, co wspomniałam, to on tam przystanął i mówi, teraz wysiadaj, podnieś sukienkę do góry. Ja podniosłam sukienkę, a on mi dawał i czekolady, i chleb, rozmaite dobre rzeczy, smakołyki, których ja nigdy nie widziałam, żeby można było to mieć. I taka ledwo z tym sukienką przyleciałam do domu i mówię, mamo, dał mi Niemiec to, a mama mówi tak, ściągaj spodnie, majtki i w dupę, licz 10. W żadnym wypadku, żebyś więcej nie wsiadała do samochodu. Więc chciałam tylko powiedzieć tyle, że rozumiem. Mimo faszystów byli i porządni ludzie Niemcy. To wszystko. I jestem obrażona, dziękuję. Jeżeli ja słyszę, że Polak nazywa w marszach drugiego Polaka faszystą. To mnie boli i tego przetrawić nie mogę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy i za te wspomnienia, ale też przypomnienie tego właśnie. Patriotyzm równa się faszysta, no to o co chodzi? O co tutaj chodzi? Jaki jest cel?
Tu jest taki, rzeczywiście mamy sytuację taką, że rządzący, obecnie rządzący i środki przekazu tego mętnego nurtu próbują robić wszystko, aby było krzywienie jakiejś mitycznej Unii Europejskiej, jakiegoś sztucznego tworu, a żeby ten twór mógł zdobywać coraz to nowe serca, trzeba próbować najpierw z tych naszych serc wykarczować ten patriotyzm, tą polskość. Na szczęście, jeśli im się to nie udaje, na szczęście Polacy są dumni z tego, że są Polakami, ale jest próba różnego rodzaju zbitek pojęciowych dostarczana do naszego społeczeństwa i tutaj musimy bardzo mocno protestować, kiedy ukochanie ojczyzny, ukochanie wiary próbuje się degradować do czegoś złego, czy obarczać pojęciami, które tak naprawdę znaczą zupełnie co innego. Przecież doskonale zdajemy sobie sprawę, że faszyzm to jest ruch socjalistyczny, nie prawicowy. I to każdy, kto się uczył historii, doskonale o tym wie. Przypomnę, że to także doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego próbował nas przed naszym Wielkim Marszem 29 września w Warszawie także tym pojęciem w jakiś sposób obrazić czy wmówić społeczeństwu, że właśnie my jesteśmy jacyś nie do końca normalni i to była wtedy wielka ta debata, kto w tym marszu pójdzie i jaki jest tytuł tego marszu i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że spokojnie musimy po prostu robić swoje, nie przejmować się niczym, a jestem przekonany, że Polacy będą coraz częściej chodzić na nasze marsze, będą coraz częściej bronić wartości katolickich, narodowych i będą z tego dumni.
Przy czym tutaj na marginesie tego, co powiedział Andrzej Jaworski, to Grecy, którzy obrzucają jajkami z gimy, blewają wodę Angelę Merkel, to są oburzeni Grecy. Tak. Byśmy byli faszystami. Hiszpanie, to są protestujący Hiszpanie niezadowoleni sytuacji. My byśmy byli nacjonalistami i wszystkim co najgorsze. Francuzi, którzy protestowali przeciwko związkom, trudno nie przechodzi im przez usta słowo małżeństwom homoseksualistów, to są Francuzi, którzy protestują przeciwko tak zwanym małżeństwom homoseksualistom. My bylibyśmy homofobami po prostu. Tutaj te sformułowania tylko w stosunku do nas po prostu działają. Wszystkim wolno buntować się, nawet w sposób bardzo gwałtowny, wyrażać swoją niechęć do władzy. Nam, Polakom, nie wolno, bo od razu jesteśmy nazywani faszystami, czyli po prostu takim nazywnictwem, które kojarzy nam się jak najgorzej. Przy czym myślę, że w dalszych, jeśli dzisiaj młodzież z ONR-u nazywa się faszystami, to przypominam, że Rudy, bohater Kamieni na Szaniec, przecież był członkiem ONR-u, prawda? Kiedy czy ma znowu wrócić takie czasy, kiedy żołnierzy wyklętych, szczególnie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, dziennikarze, być może niedouczeni dziennikarze, nie wiem, będą nazywali znowuż faszystami. No, na to nie możemy się zgodzić. Tutaj musi być wyraźny sprzeciw przeciwko takiemu nazewnictwu.
Stąd też apel o dziennikarzy sumienia, też od takich dziennikarzy, którzy będą mogli szukać prawdy i doszukiwać się tej prawdy w wolnych mediach. Stąd też właśnie ten apel o to, aby te wolne media można było mieć w zasięgu pilota. Stąd też jest ten marsz.
Bo rzeczywiście mamy sytuację taką, że wielokrotnie przedstawiciele obecnie rządzący w Polsce mówią, że Telewizja Trwam może nadawać tak, jak nadawała do tej pory. Tylko że cały świat idzie do przodu, wszyscy przyzwyczajamy się do nowoczesności, do nowych wynalazków i nowym wynalazkiem, bardzo pomocnym w naszym życiu jest to, że można już oglądać telewizję tak naprawdę wszędzie, posługując się jednym konkretnym pilotem i oglądać ją tak naprawdę za darmo. I teraz wszystkie dziwne stacje, ponieważ jakieś tam znajomości mieli, potrafili się dogadać, zapraszali przewodniczącego Jana Dworaka na jakieś przyjęcia okolicznościowe i tak dalej, to miejsce na multipleksie dostali, a telewizja katolicka, telewizja Trwam, tej łaski w cudzysłowie rządzących nie dostała, bo rządzący się tej telewizji boją. Nie boją się dlatego, że w tej telewizji są puszczane cały czas filmy czy muzyka, tylko boją się dlatego, że w tej telewizji jest prawda, że ta telewizja odpowiada na wyzwanie współczesnego człowieka i mówi o problemach, o realnych problemach i pokazuje, jak można też te problemy rozwiązać. I dlatego jeszcze raz zapraszam wszystkich w najbliższą sobotę do Gdańska na godzinę 12 do Bazyliki Świętej Brygidy, tego miejsca, gdzie rodziła się Solidarność, gdzie rodziła się wolność dla całej Europy. I mam nadzieję, że z nami będzie także ojciec dyrektor, który się z nami połączył. Bardzo serdecznie zapraszamy. Będziemy wtedy szczęśliwi. I razem pójdziemy w marszu pokazać, że w Gdańsku także społeczność lokalna jest razem z Radiem Maryja, z Telewizją Trwam.
A ja również Państwa już teraz zapraszam na 21.45, aby włączyć się w rozmowy w Radio Maryja, gdyż te rozmowy już przerywamy. Nie będę mówił, że kończymy, bo w końcu są niedokończone. Dziękując jednocześnie tutaj Państwu zebranym w studio, pani Annie Kołakowskiej, panu posłowi Andrzejowi Jaworskiemu oraz panu posłowi mecenasowi Bartoszowi Kownackiemu.
Bardzo dziękuję.
Za tą część tutaj w telewizji Trwam. A o 21.45 zapraszamy Państwa do Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.